historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Historie pisane na nowo, Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś w audycji rozmawiać będziemy z Przemysławem Terleckim. Okazją będzie inicjatywa ustanowienia 27 grudnia Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, a na początek kolejny odcinek cyklu dokumentalnego Świadkowie Historii, który, przypomnijmy, powstaje we współpracy z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Dziś bohaterką będzie Hieronima Liberkowska, od 1980 roku przewodnicząca Solidarności w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, w latach 1982-83 współredaktorka podziemnego pisma Zielonogórski Serwis Informacyjny.
Historie pisane na nowo.
Po morderstwie, bo ja to tak nazywam, w kopalni Wujek, nie mogłam podjąć innej decyzji, bo ja nie mogłam z nim być po prostu, ani fizycznie, ani mentalnie. Zresztą oni wprost mówili, że albo pani będzie mówiła to, co pani powinna mówić, to, co pani wie, albo będzie pani siedziała, a przed panią perspektywa 10 lat i pani będzie śmieciem, nie będzie pani nikomu potrzebna, absolutnie.
Świadkowie historii.
Odcinek 13. Samotne chwile.
Hieronima Liberkowska, rocznik 1945, urodzona na Podlasiu. Od 1980 roku przewodnicząca Solidarności w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Współredaktorka podziemnego pisma Zielonogórski Serwis Informacyjny.
Świadkowie historii.
Druga połowa lat 60. XX wieku to pogłębiająca się stagnacja gospodarcza oraz nieustannie niski standard życia społecznego. Wiele osób nie może znaleźć pracy. W takiej sytuacji jest m.in. Hieronima Liberkowska, która wraz z mężem przyjeżdża do Zielonej Góry.
Mąż nie mógł dla mnie znaleźć pracy. Mimo że byłam magistrem od rolnictwa, obchodził wszystkie instytucje i nic dla kobiety, przede wszystkim dla kobiety nic nie było. No i w końcu wylądowałam w Nietkowicach. Byłam tam przez kilka lat, przez 3 lata byłam agronomem. Ogromne doświadczenie, no i życiowe, i fachowe również. Córka moja zachorowała, była maleńkim dzieckiem. Po powrocie z pracy zwróciłam się do lekarza miejscowego, który był sekretarzem partii, z prośbą o udzielenie porady. On mi odmówił absolutnie, a z Nietkowic ściągnięcie jakiejkolwiek pomocy było prawie niemożliwe, dlatego że to było miejscowość położona za Odrą, bardzo daleko. No i no miałam po prostu problemy wtedy i napisałam skargę do Komitetu Wojewódzkiego, na tego sekretarza. I od tego rozpoczął się mój romans, że tak powiem, z partią. Nie wiem, czy dlatego, czy wpływ miała również taka inna historia, kiedy nakłaniano rolników do chowu barszaków. Na to jeden z rolników, który nazywał się Lis, pamiętam jak dziś, poprosił, żeby przeprowadzić analizę jego gospodarstwa. Ma takie i takie po prostu, no, taką i taką bazę, takie i takie możliwości. I ja to przeprowadziłam wobec wszystkich na tablicy, bo to się odbywało w szkole. Nie wiedziałam, jaki będzie efekt, ale okazało się, że on po prostu na tym jeszcze by zarobił w tym swoim gospodarstwie, na tych warchlakach. I później ci ludzie, którzy przyjechali z Zielonej Góry, powiedzieli mi, że patrzyli tylko, jak daleko mają do okien, bo bali się, że jeżeli wynik będzie niekorzystny, to będą musieli uciekać, bo chłopi ich pogonią, nie? Poszła fama, że ja jestem taka zdolna, taka mądra, tak dużo umiem i zaproponowano mi funkcję naczelnika gminy Zielona Góra.
Świadkowie historii.
Romans z partią trwał do 1981 roku. W międzyczasie Hieronima Liberkowska została pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki kontaktom męża zaangażowała się w tworzenie struktur Solidarności.
Mój małżonek, będąc nad morzem na obozie dla młodych prawników, poznał takiego Bogusława Śliwę. I później się okazało, że jego bliźniaczy brat buduje się naprzeciwko nas. I żeśmy go spotkali na tej budowie. On zaczął nam opowiadać właśnie, że wyrzucili go z partii najpierw, potem go wyrzucili z pracy. Myśmy tak trochę mu wierzyli, trochę nie wierzyli. Pokazywał nam różne takie samochody, różnych ludzi zaglądających gdzieś tam zza budynków. No tak żeśmy to przyjmowali trochę z niedowierzaniem. I w pewnym momencie do gminy przyjechało dwóch takich panów. To był mój pierwszy kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa. Bo muszę przyznać, że ja tam nie bardzo się orientowałam wtedy. Nie bardzo mnie tam obchodziły takie tam struktury i tacy ludzie. Tenże pan powiedział mi, że oni wiedzą, że my utrzymujemy z Bogusiem kontakt, a ten kontakt no, polegał na tym, że pożyczaliśmy sobie łopaty, że rozmawialiśmy, no jak naprzeciwko, żeśmy wykańczali swoje domy, no to było naturalne. Ale zaczęło się zagęszczać wokół mnie. Jako jedyna w gminie miałam dwóch sekretarzy partyjnych na etacie. Najpierw był jeden, tamtego odsunęli, uznali go za nieporadnego, dali mi dwóch. I pamiętam moją pierwszą rozmowę z tym pierwszym sekretarzem, z tym ważniejszym, kiedy on mi powiedział, że on przyszedł tutaj z określoną misję. Najpierw próbowali wchodzić w moje kompetencje. Próbowali mi wydawać polecenia po prostu. I zorientowałam się, że chodzi o załatwianie różnych spraw, niekoniecznie zgodnie z prawem, dla członków partii.
Znajomość z Bogusławem Śliwą zaowocowała też kontaktem z Komitetem Obrony Robotników. Później był wyjazd do Gdańska na zjazd Solidarności.
Ten Boguś, o którym ja mówiłam, to jest bardzo znany działacz, autor tego posłania do narodów, do ludzi pracy wschodniej Europy, bo ja również uczestniczyłam w zjeździe, także od przerwy do przerwy obserwowałam, jak oni tam to tworzą. On w tej chwili ma jakąś tam tablicę dziękczynną w Kaliszu. Już zmarł w Sztokholmie. To był taki kontakt bardzo przypadkowy i bardzo luźny, ale proszę zwrócić uwagę, jakie przyniósł reperkusje dla mnie. Dopiero później, bo on skontaktował się z KOR-em, zresztą był członkiem KOR-u, przysyłał ulotki. Ja miałam na bieżąco ulotki robotnika, kartki, ponieważ cały czas był w kontakcie tam z działaczami w Warszawie. I wtedy ja zaczęłam się budzić z tego wszystkiego, z tego oszołomienia partyjnego, że tak powiem. Ale największy przełom w mojej świadomości nastąpił na Krajowym Zjeździe Solidarności w Gdańsku.
We wspomnieniach świadków historii często pojawia się wątek motywacji do walki z komuną. Wielu działaczy wstępujących do Solidarności miało po prostu dość marazmu Polski Ludowej.
Kiedy byłam w Paryżu, głupia sprawa, ale o tym, że padnie Związek Radziecki, to ja postanowiłam przed galerię odkurzaczy. Byłam w sklepie takim wielkim samoobsługowym i stały odkurzacze od takiego malutkiego na baterie do dużego przemysłowego. Tych odkurzaczy było 27. Ja je policzyłam i doszłam do wniosku, że skoro ten Zachód potrafi wyprodukować tyle tych odkurzaczy, to ona musi paść. Ona musi paść, zwłaszcza, że ktoś mi kiedyś przywiózł, proszę pana, ze Związku Radzieckiego maszynkę do makaronu, która mi się od razu rozpadła. Ja na bazie tej maszynki, na bazie tych odkurzaczy, no, nabrałam przekonania, że ten Związek Radziecki musi paść, nie?
Świadkowie historii.
Działacze Solidarności pracujący w administracji państwowej początkowo mieli ogromne formalne problemy z działalnością.
Więc tak, myśmy oddolnie zorganizowali komisję taką dotyczącą właśnie pracowników administracji państwowej. Ja byłam w prezydium tej komisji, ale myśmy poruszali się w obrębie administracji, że tak powiem. Tam taką główną grupą wiodącą byli wrocławianie, później dziewczyny z Warszawy, żeśmy się spotykali, ale mówię, raczej nasze sprawy administracyjne żeśmy załatwiali. Mam tutaj nawet przy sobie porozumienie, jakie podpisaliśmy z ministrem administracji, który nie chciał nas uznać, bo w ogóle na początku nie chciano uznać pracowników administracji, MON i MSW, to nie było o tym mowy w ogóle. I pamiętam właśnie, jak długo żeśmy pracowali nad tym porozumieniem. Ja jeździłam tam do Warszawy i później zostałam przesunięta do takiego zespołu siódmego Krajowej Komisji w Gdańsku, która prowadziła rozmowy z Kiszczakiem. Chodziło też tam o przydziały papieru, kalki, jakichś tam takich rzeczy, ale głównie chodziło o przynależność do Związku Solidarność pracowników MON, MSW i administracji państwowej. I to były bardzo trudne rozmowy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Hieronima Liberkowska wystąpiła z partii. Została też wyrzucona z pracy.
Po morderstwie, bo ja to tak nazywam, w kopalni Wujek, wtedy już nie mogłam podjąć innej decyzji, bo ja nie mogłam z nim być po prostu, ani fizycznie, ani mentalnie. No i zwolnili mnie z pracy. Takie znamienne słowa wypowiedział mój szef, kiedy przeprowadzał ze mną rozmowę, jak mi wręczał akt odwołania, to powiedział mi tak, że no wojewoda to podpisał, ale powiedział, że będzie pani mogła zostać, jak się pani ukorzy. No wie pan co? Ja na kolana mam padać? Żadnej pracy nie mogłam załatwić w Zielonej Górze. Bo po pierwsze byłam osobą dość znaną. Ludzie wiedzieli, kim jestem. Sam fakt, że zostałam odwołana, to też rozszedł się po mieście. Także wszyscy szefowie jednostek wojewódzkich i tych poniższych omijali mnie na ulicy. No, kilka razy umawiałam się w sprawie pracy, ale jak już przychodziłam, to szefa nie było. Szefa nie było, sekretarka mnie odsyłała do kadr, a w kadrach mówili, że oni kogoś takiego nie potrzebują i kończyło się. Także no niestety musiałam podjąć decyzję o tym, że jakoś spróbuję zarabiać na chleb. Najpierw szyłam, potem kury trzymałam.
Dziełem przypadku było włączenie Hieronimy Liberkowskiej, zwanej przez znajomych Małgorzatą, w podziemną działalność wydawniczą.
W kwietniu brat właśnie tego Śliwy, o którym mówiła, przyszedł do mnie i powiedział mi, że tam pod lasem mieszkają tacy dwaj bracia, którzy nienawidzą absolutnie komuny, ale mają maszynę do pisania i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Nie? No więc udałam się tam do nich i pierwszą ulotkę napisałam właśnie u braci Rymaszewskich i główną tematyką była Konstytucja 3 maja. Czyli pisałam w kwietniu na pewno, z tym, że no, liczba tych ulotek była ograniczona, dlatego że to było tyle, ile mi się zmieściło pod wałkiem. Ci Rymaszewscy się włączyli, nawiązali kontakt z Grabowskimi, bo otrzymywałam od nich informacje. No i wydawaliśmy w pierwszym etapie, to mieliśmy nawet takie ambicje, że wydawaliśmy 2 razy w miesiącu, bo to była kontynuacja zielonogórskiego serwisu informacyjnego, który był wydawany przez MKZ w Zielonej Górze. Także no, tak ciągnęliśmy to. Aha, i ci bracia po pewnym czasie zbudowali jakiś taki powielacz prowizoryczny i oni powielali. Także ja robiłam tylko matrycę, zbieraliśmy materiały, oni też mi przynosili i to było, rozchodziło się po zakładach pracy, z tym, że nie były łatwe decyzje. Bo pamiętam, że po pewnym czasie zostałam zawiadomiona, że będzie sądzony chłopak z polskiej wełny, który miał nasze ulotki u siebie w szafce. I ja poszłam na tą rozprawę i chłopaka zapudłowali na pół roku. Pisałam w swoim domu, pisałam u Śliwów, bo czasami właśnie pan Śliwa zostawiał mi klucz od ich domu. Było to bardzo trudne, zwłaszcza, że nie miałam pieniędzy. bo przecież ja nie pracowałam. Nie pracowałam ponad 8 lat.
Jesienią 1983 roku nastąpiły aresztowania osób zaangażowanych w wydawanie zielonogórskiego serwisu informacyjnego.
Skontaktowałam się z Barbarą Rossmann z Warszawy. Ona była właśnie działaczką w tej naszej komisji administracji, pracowników administracji terenowej. Baśka przyjechała. No i radziłyśmy, co tutaj w tej sytuacji zrobić. I doszłyśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak wydamy numer serwisu i opiszemy wszystko. I tak żeśmy zrobiły. I drukowali na tym starym powielaczu, dlatego że Dorota już siedziała, pani Ogłosińska już siedziała w więzieniu. No i oni byli aresztowani w listopadzie, a po mnie przyszli 17 stycznia. Rozpoczęły się przesłuchania, które intensywnie trwały kilka tygodni. Z mojego punktu widzenia to Służba Bezpieczeństwa wydała wyrok. Zresztą oni wprost mówili, że albo pani będzie mówiła to, co pani powinna mówić, to, co pani wie, albo będzie pani siedziała, a przed panią perspektywa 10 lat, bo tam z tego artykułu akurat tyle wypadało, nie? No, szczególnie mój opiekun, taki Krzysiu, pan Krzysiu, roztaczał przede mną takie ciekawe wizje, że po 10 latach trzymał mój dowód osobisty, wpatrywał się w zdjęcie, mówił, no jeszcze taka z pani niczego dziewczyna, nie? Ale po 10 latach, jak pani wyjdzie, to oczywiście Zbyszek nie będzie na panią czekał, bo po co mu taka stara kryminalistka? Córka już stworzy rodzinę w tym czasie i pani będzie śmieciem, nie będzie pani nikomu potrzebna, absolutnie. 3 miesiące byłam tutaj w Zielonej Górze na dołkach, ale najgorsza w tym wszystkim była samotność. Ja siedziałam dokładnie 59 dni sama. W końcowym okresie przestałam mówić, bo nikt się do mnie nie odzywał.
Świadkowie historii.
Mimo represji ze strony aparatu bezpieczeństwa zdarzały się też, jak to określali aresztowani, błędy systemu. Pozwalały na nieco oddechu, ale co ważniejsze, dawały nadzieję.
Przywieźli mnie tutaj z Krzywańca do Zielonej Góry na czytanie akt i prokurator Krzesiek zostawił mnie samo. Stał telefon na biurku, no więc od razu dobrałam się do tego telefonu. W domu milczał, no bo mąż był w pracy. Zadzwoniłam do męża do pracy, okazało się, że był w terenie. No więc zadzwoniłam do szkoły, a szkoła była naprzeciwko, na Stafa, tam moja córka chodziła. Powiedziałam pani, o co chodzi. Pani sekretarka poszła do klasy, zabrała moją córkę i przysłała ją do mnie, proszę sobie wyobrazić. No więc to był cud. Bardzo trudno było załatwić widzenie. Ja córkę w międzyczasie widziałam jeden raz. I ona sobie przyszła do mnie. Żeśmy sobie gawędzili, uchyliłam leciutko drzwi, żebym widziała, co tam się dzieje. No to była cudowna chwila. No ale to były takie po prostu, to były kwiaty, ale ta codzienność była straszna.
Po 1989 roku Hieronima Liberkowska wróciła do pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Zaangażowała się też w działalność społeczną.
Świadkowie historii.
Był to 13 odcinek cyklu Świadkowie historii. Bohaterką była Hieronima Liberkowska.
Świadkowie historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie historii.
A w tej części audycji gość Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Dzień dobry.
Dzień dobry. W Poznaniu dodajmy.
W Poznaniu. Jest to Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, jest jedną z instytucji, które zainicjowały kilka tygodni temu akcję związaną z apelem, by dzień 27 grudnia, rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, by ten dzień ustanowić świętem państwowym. Dlaczego?
Spotykamy się w gronie szefów, pasjonatów historii od jakiegoś już czasu, ponad podziałami politycznymi, nie patrząc, czy ten należy pod ministra, ten należy pod prezydenta. Łączy nas pasja do historii, umiłowanie swojego regionu i jego historii. I tak od paru lat w ogóle rozmawiamy oczywiście o Powstaniu Wielkopolskim. Do setnej rocznicy narzekaliśmy, że Polacy mają w nosie to powstanie, że nic o nim nie wiedzą. Rzeczywiście tak było. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak od 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jeździ co roku do Warszawy. Przed grobem nieznanego żołnierza składa kwiaty, informuje dziennikarzy, mówiąc: było takie powstanie, halo, czy wiecie, jak ważne, czy wiecie, że nie było tylko lokalną jakąś tam ruchawką i potyczką z Niemcami. Ale się okazało, że jednak tej percepcji, tej świadomości w skali całego kraju jednak nie ma. Nie ma w podręcznikach ani zdania o Powstaniu Wielkopolskim. Jak się pisze o Paderewskim, to kompletnie się nie pisze. Oczywiście pisze się jako o celebrycie tamtych czasów.
Artyście.
Jako artyście. Natomiast no, pisze się o jego, oczywiście jest jednym z ojców odrodzonej Rzeczpospolitej, ale nie pisze się w ogóle w kontekście Powstania Wielkopolskiego. I na setną rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego coś pękło. Przyjechał do Poznania prezydent Andrzej Duda na rocznicę, pod pomnikiem powstańców stanął. Dzień wcześniej odsłanialiśmy na Urzędzie Wojewódzkim tablicę wdzięczności, odsłaniał ją premier Morawiecki i tam padły ważne słowa. Mówili z głowy, nie z kartki. Widać było, że mają to przetrawione, przemyślane. Sypią datami, sypią nazwiskami. Prezydent Duda pojeździł trochę w tym czasie po Wielkopolsce, był w miejscach takich ważnych potyczek, ważnych momentów przełomowych, nawet można by powiedzieć, jeśli chodzi o krótkotrwające Powstanie Wielkopolskie, więc znał tę historię, naprawdę miał ją przetrawioną. I to, co nam w głowach i w sercach zostało, to po pierwsze, że nie byłoby Polski, nie byłoby odrodzonej ojczyzny bez Powstania Wielkopolskiego, że jest to fundament II Rzeczypospolitej, że wszyscy Polacy winni wiedzieć i pamiętać, że nie chodziło tylko o przyłączenie Rzeczypospolitej do Rzeczypospolitej Wielkopolski, ale że chodziło także o wojnę polsko-bolszewicką, prawie 100-tysięczna armia stworzona przez generała Dowbor-Muśnickiego. Właśnie z powstańców wielkopolskich. Dawała łupnia ruskim, rogate diabły. Bali się ich rzeczywiście jak diabłów. Dziś historycy też nie mają z tym problemu i mówią, że cudu nad Wisłą tak spektakularnego i aż takiego wydarzenia, które urosło do rangi cudu, nie byłoby bez bitnego żołnierza z Wielkopolski, powstańca. 15 pułku łanów poznańskich, dowodzonych wówczas przez młodego, jeszcze rangą także Władysława Andersa, później już znanej postaci z zupełnie innych historii, odznaczone wszystkie pułki z Wielkopolski przez Piłsudskiego Virtuti Militari. On był w tym czasie Bitwy Warszawskiej wśród wielkopolskich żołnierzy, tam gdzie byli dowódcy. On widział po prostu, jak to jest świetnie zorganizowane. Powstanie Śląskie. Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę III Powstania Śląskiego. Dowódcą III Powstania Śląskiego był hrabia Mielżyński, to jest rodzina z Chobienic, tutaj z Wielkopolski. Wszyscy mielżyńscy brali udział w powstaniach narodowych, byli ważnymi osobami. Akurat ten Mielżyński był dowódcą III Powstania, zwycięskiego Powstania Śląskiego. Co prawda mówią, że był słabym dowódcą, ale myślę, że tam bardziej chodziło o spór personalny z dyktatorem Powstania Śląskiego, czyli z Korfantym. Korfanty no, miał trudny charakter, był wyjątkową osobą. Także zasłużoną dla Powstania Wielkopolskiego. 3 lata mieszkał w Poznaniu i był w Naczelnej Radzie Ludowej. Odpowiadał za politykę, za bardzo ważne rzeczy. Powstanie Wielkopolskie samo się nie zrobiło i nie tylko karabinami i kulomiotami. Powiedziano również w czasie tych obchodów, uroczystości, też bardzo ważną rzecz, że pragnieniem nas wszystkich powinno być to, żeby to świętowanie radosne, wspólnotowe, a takie się udało wtedy w Polsce, 3 lata temu już, żeby nie pozostały tylko wspomnienia pięknych parad, jakichś mappingów na ścianach wyświetlanych, koncertów, wydawnictw, mnóstwo rzeczywiście tego powstało, cały program Niepodległa uruchomił takie myślenie, co tu można dołożyć, jaką cegiełkę do tego świętowania, ale żeby powstało coś trwałego. No więc mamy to w sercu, mamy to w głowie i tak sobie gadamy, no i ten moment teraz właśnie nastąpił, że już nie czekamy do żadnej okrągłej rocznicy, że to trochę jakby nie ma sensu, że jeśli ta setna rocznica wyzwoliła takie myślenie i wreszcie cała Polska dowiedziała się o Powstaniu Wielkopolskim, o jego znaczeniu. Na antenie ogólnopolskiej telewizji dwukrotnie był emitowany rok po roku organizowany koncert Wielkopolanie śpiewają Niepodległej. No parę milionów osób to zobaczyło. Do mnie dzwoniła rodzina z Polski i mówiła, wreszcie wiemy, co to jest to Powstanie Wielkopolskie. Dzięki koncertowi, który troszkę śpiewem, troszkę obrazem, troszkę rekonstrukcją opowiedział tę historię. Postanowiliśmy zacząć działać. Baliśmy się oczywiście, bo dzisiaj są takie czasy, że wszystko ma gdzieś ten aspekt polityczny. Baliśmy się, że jak z czymś takim wyjdziemy na światło dzienne, że jak to ujawnimy, to zaraz się zaczną pytania, kto za tym stoi, a kto chce, kto z was startuje do Sejmu, albo kto chce być radnym. Zaraz się jakaś taka paskudna polityka w to wda, więc szukaliśmy między sobą też takiego środowiska, które po pierwsze z racji prowadzonej działalności jest odpowiedzialne za upowszechnianie historii, ma to wpisane w statut i dostaje na to publiczne pieniądze. Szukaliśmy też osób, dla których ta historia, w ogóle historia Polski i historia Powstania Wielkopolskiego to jest pasja, to jest coś więcej właśnie niż tylko zawód, to jest także uczucie, jest to miłość do tej wspaniałej historii. I sześć instytucji za tym stoi, niepolitycznych, nie zajmujących się na co dzień polityką. Mamy samorządowców, mamy Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które od lat dba o pamięć o Powstaniu Wielkopolskim, nagradza tych, którzy coś robią dla tej pamięci, dla edukacji. Mamy Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, bo zamarzyliśmy sobie, żeby po tych województwach, gdzie wędrowało Powstanie Wielkopolskie, również samorządowcy, którzy... Jak jest ten 27 grudnia, to przynajmniej raz w roku zapalą znicz na grobie, położą kwiatki, jakieś przemówienia. Z tym nie ma kłopotów. Większość samorządów w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskim, tam gdzie rzeczywiście dochodziło do walk Powstania Wielkopolskiego, gdzie choćby jedna ofiara była, naprawdę ta pamięć jest potężna. Powstały nawet takie malutkie izby pamięci. Więc pomyśleliśmy sobie, wciągnijmy w to samorządowców. Niech się podpisze burmistrz, prezydent, wójt, niech rady miejskie, gminne, powiatowe wywołają specjalne uchwały i niech powiedzą, tak, to dobry pomysł. Uczcimy w ten sposób to, co się działo już ponad 100 lat temu. Oddajmy hołd powstańcom wielkopolskim za Powstanie Wielkopolskie, za wolną Polskę. Ujawniliśmy to, media się bardzo fajnie zachowały. Nikt nie zaczął się tutaj doszukiwać tego politycznego dna. Minął już drugi tydzień. Miniony piątek zdobyłem podpis od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Poznańskiego metropolity arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Jest wielkopolaninem, zna tę historię. Nie miał z tym żadnego kłopotu, żeby podpisać taką deklarację. Powiedział, ja, jeśli wam się to uda, jestem całym sercem, jestem za. Od razu wrzucamy to na fejsa. I rzeczywiście tak powiedział. Podpis złożył, zrobiliśmy sobie selfika. I natychmiast zdjęcie się pojawiło. Zachęcam, żeby to zrobił prymas Polski. Zachęcam, żeby to zrobili przynajmniej biskupi tutaj z tego naszego fyrtla, z tej części Polski. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Oczywiście to nie tylko chodzi o księży, chodzi o zwykłych ludzi, którzy biorą udział w rekonstrukcjach, którzy świętują 27 grudnia, dla których ważna jest w ogóle historia Polski. Szukamy takich ludzi, którzy podpiszą deklarację, a my ją zawieziemy i za chwilę mogę dalej opowiadać, jakie mamy plany z tym związane.
Bo dodajmy też, że na tym etapie inicjatywa związana jest ze zbiórką podpisów poparcia. Podpisać może się każdy, chociażby w Zielonej Górze czy Gorzowie, dzięki Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego. A co dalej, kiedy już te podpisy zostaną zebrane?
Zbieramy podpisy, to nie jest żadna inicjatywa jakaś ustawodawcza, jakieś referendum, że tam jest wymagana jakaś liczba tych podpisów. Tu bardziej chcemy siebie też uwiarygodnić i nasz pomysł, że to nie tylko nam jest to bliskie i nam leży na sercu. Te podpisy będą nas uwiarygadniały, że tak myśli wiele innych osób i środowisk. Więc może być jeden karton podpisów, może być 100 kartonów. Ja jestem przekonany, że będzie 1000 tych kartonów. Ale naprawdę nie chodzi o ilość. Chciałbym mieć takie zmartwienie, jak zorganizować ciężarówkę z kartonami, z podpisami, żeby pojechać za chwilę do Warszawy. Chcemy po różnych środowiskach, chcemy dotrzeć do zwykłych ludzi. ludzi. Na razie na naszych stronach udostępniamy media, prosimy, tam jest komplet, jest treść apelu, jest właśnie deklaracja. Troszkę analogowo chcemy, żeby ludzie wydrukowali, podpisali i nawet skanem odesłali nam te deklaracje. Chcemy mieć imię i nazwisko, żadnego PESEL-u, nie chcemy nikogo jakoś super legitymować. Nam wystarczy taki uczciwy gest, data, miejscowość i podpis. Zbieramy te podpisy. Myślę, że pod koniec wakacji, jeszcze tak, no to trochę jest takie poznańskie, wielkopolskie, organicznikowskie działanie. Idziemy krok po kroku, reagując też na to, co rzeczywistość przynosi. Nie mamy takiej daty, kiedy byśmy chcieli się pojawić w Warszawie u pana prezydenta, u pana premiera, u marszałków Sejmu i Senatu i u parlamentarzystów, żeby na ich ręce przekazać ten apel i powiedzieć: teraz do was należy ruch. Sporo osób za tym stoi, sporo osób tego oczekuje. Teraz wy uruchomcie tę formalną, proceduralną machinę, żebyśmy już w tym roku, 27 grudnia, mieli święto zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Szukaliśmy nazwy dlatego, ale każda nazwa byłaby nietrafiona, byłaby o czymś innym, byłaby naokoło. Tak, domagamy się święta zwycięskiego, chcemy to bardzo mocno podkreślić, kilka zwycięstw mamy w naszej historii, zwycięskiego powstania wielkopolskiego, święta wszystkich Polaków.
Zainteresowanych inicjatywą odsyłamy także na www.zachod.pl. Tutaj także można znaleźć te dokumenty związane z apelem. Kilka razy podczas tego wywiadu użył pan już określenia zwykli ludzie zaangażowani w akcję, bo to chyba też trochę jest tak, jak w 1918 roku Wielkopolanie wyszli z założenia: musimy to sami zorganizować, bo nikt za nas tego powstania nie zrobi. Tak samo jest chyba dziś z tą inicjatywą. Musimy sami się za to zabrać, bo nikt za nas tego nie zrobi.
To jest prawdziwa demokracja, to jest prawdziwa, prawdziwa Polska obywatelska. Zwykli ludzie, oczywiście nie mam tutaj niczego złego na myśli, mówiąc o zwykłych ludziach, ale no, chcę odróżnić tych zwykłych ludzi od kogoś, kto piastuje te wielkie, ważne funkcje publiczne. To wtedy szewc, to wtedy robotnik, to wtedy pielęgniarka, to wtedy malarz, to wtedy inżynier chwytał za broń i szedł do powstania wielkopolskiego. Każda rodzina właściwie tutaj na naszym terenie była zaangażowana w powstanie wielkopolskie. Jak nie mógł albo nie miał kogo dać do walki, to dał konia. Jak nie miał konia, to dał złote obrączki, złote pierścionki, żeby to przetopić i żeby za to kupić broń. I w ten sposób troszkę też tak myślimy o tym, że przetrwała ta idea organicznikowskiego myślenia. My chcemy zarazić, dzisiaj to słowo nabrało zupełnie innego znaczenia, nie chcemy nikogo zarażać żadnymi chorobami, ale chcemy zarazić Polaków też takim naszym tutaj lokalnym, wielkopolskim myśleniem, które najlepiej oddaje hasło: na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo. Po prostu na co dzień pracujemy. Pracujemy, żeby utrzymać rodzinę, pracujemy, żeby nam było lepiej, żebyśmy byli może troszkę bardziej zamożni, żeby nas na więcej było stać, także na przyjemności. I tak Wielkopolanie ciężko tutaj pracowali, czy Prusak pozwalał, czy nie pozwalał, po prostu robili swoje. Ale jak przyszła ta ważna godzina, to nikt nie miał wątpliwości, że trzeba chwycić za broń i zostawić to wszystko, żeby walczyć o tę największą wartość, jaką jest wolna, niepodległa ojczyzna. I dzisiaj chciałbym takim myśleniem zarazić, bo myślę, że to Polakom jest potrzebne. W tym apelu przypominamy też piękne słowa, które powiedział Paderewski. To była ta iskra, która wyzwoliła ten powstańczy zryw. Dzień przed 27 grudnia, słynne przemówienie z hotelu, z balkonu hotelu Bazar, gdzie na koniec, już jak podkreślił to zaangażowanie i tą pracę wykonaną przez Wielkopolan, powiedział, że tylko jedność i zgoda narodowa mogą nam dać wolną, dobrą dla wszystkich ojczyznę. To jest bardzo aktualne. My kończymy tym zdaniem apel, bo to dzisiaj też jest aktualne. My o to też apelujemy. Już wtedy Paderewski mówił o zgodzie i jedności narodowej. Dzisiaj bardzo też tego potrzebujemy. Także to jest może ten malutki aspekt polityczny, taki aktualny troszkę.
Naszym gościem jest Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, a rozmawiamy głównie o inicjatywie związanej z upamiętnieniem, kolejnym upamiętnieniem Powstania Wielkopolskiego. Inicjatorzy apelu chcą, by rocznica wybuchu powstania, czyli dzień 27 grudnia, była świętem państwowym. I od razu dopowiedzmy, ponieważ pojawiły się już różnego rodzaju interpretacje, chodzi o święto państwowe li tylko, a nie dzień wolny od pracy.
Nie, absolutnie nie. Poznaniacy tu liczą pieniądze i nie chcemy naszemu kochanemu państwu dokładać kolejnego dnia, żeby był wolnym dniem od pracy. To jest taki piękny w ogóle moment między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Tam i tak większość z nas siedzi w domach, jest gdzieś przy plackach, przy sałatkach, przy karpiach i jest zajęta zupełnie czym innym i raczej jest w domu i ma wolne. Absolutnie nie zależy nam na żadnym dniu wolnym od pracy. Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego tak, dzień wolny od pracy nie. W ani jednym zdaniu, w ani jednym dokumencie, który stworzyliśmy na potrzeby tej inicjatywy, nie pojawia się takie oczekiwanie, takie żądanie. To już jest nadinterpretacja. Jeżeli Państwo zobaczycie gdzieś to w mediach, to absolutnie nie wyszło od nas i my tego nie chcemy. Wiemy również, że byłaby to pewna trudność, która sprawiłaby, że w tym roku na przykład nie dałoby rady wprowadzić do kalendarza kolejnego dnia wolnego. Nie chcemy tego. Chcemy święta.
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości to instytucja tak naprawdę skupiająca kilka placówek muzealnych. Jedną z nich właśnie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jaki tam jest najcenniejszy pańskim zdaniem eksponat? Czy może Order Orła Białego przyznany dowódcy powstania generałowi Muśnickiemu prawie 3 lata temu przez prezydenta Dudę, które muzeum otrzymało w depozyt?
Jest to piękny gest prezydenta, pośmiertne odznaczenie dwóch, pierwszego i drugiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, najpierw generała Taczaka, a potem generała Dowbor Muśnickiego. Na pewno jest to cenna pamiątka, ale no może artefakt już, bo to się stało artefaktem już w tej chwili, pośmiertne odznaczenie i jest to w gablocie muzealnej. Każdy pewno ma swój obiekt. Ja wzdycham bardzo do aparatu Kazimierza Gregera. To był fotograf, dzięki któremu w ogóle wiemy, jak wyglądali ci żołnierze, wiemy, jak wyglądali dowódcy. To był poznański fotograf, który z aparatem fotograficznym uchwycił te ważne momenty wybuchu Powstania Wielkopolskiego tutaj w Poznaniu, te pierwsze dni i godziny, potem już formowanie Armii Wielkopolskiej. Z tego albumu powstało mnóstwo prac naukowych. Właściwie nie ma żadnego wydawnictwa dziś o Powstaniu Wielkopolskim, które nie korzystałoby ze zdjęć Kazimierza Gregera. Niezwykła postać. Mamy trochę tych oryginalnych zdjęć. Muzeum Narodowe w Poznaniu ma cały album ze zdjęciami Kazimierza Gregera. Więc jak ja patrzę na ten aparat, bo dzisiaj to każdy z nas ma telefon i możemy sobie zrobić telefonem zdjęcie, nagrać dźwięk, obraz. Dzisiaj to jest wszystko dostępne i łatwo. Gdyby wtedy nie było takiego przytomnego człowieka, to mielibyśmy kłopot. Drugim przytomnym człowiekiem, nie mamy pamiątek, ale jesteśmy w przyjaźni z rodziną Leona Prałzińskiego. To był powstaniec i malarz, który namalował serię obrazów pokazujących te najważniejsze epizody początków Powstania Wielkopolskiego tu w Poznaniu. Na podstawie tych obrazów w dwudziestoleciu międzywojennym powstały pocztówki. Niemcy zniszczyli te obrazy, ich nie ma. Na tych pocztówkach się wychowało całe pokolenie dwudziestolecia międzywojennego, które także uruchomiło wyobraźnię, jak mogło wyglądać powstanie.
Bo tam
jak
było widać ten entuzjazm,
jak,
po prostu.
Tak, witanie Paderewskiego na dworcu, przejazd jego przez miasto, pierwsza ofiara Ratajczak, walki o Most na Chwaliszewie, gdzie sam siebie autor umieścił, również Leon Prałziński. To także uruchomiło taką wyobraźnię. Więc każdy, myślę sobie, czy w plakacie, czy w jakimś detalu, czy w odznaczeniu znajdzie to, co jemu otwiera wyobraźnię na to, jak to powstanie mogło wyglądać, jakie to było bohaterstwo, żeby w tak krótkim czasie, przy tak małych ofiarach, około 2000 osób, odnieść tak spektakularny sukces i tak szybko, w ciągu paru zaledwie dni, rozlać to powstanie z Poznania po Wielkopolsce, po Lubuskiem dzisiaj patrząc i nazywając dzisiejszej terminologii i Kujawsko-Pomorskiem. Bo to powstanie naprawdę się rozlało.
Wasze Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma jeden niewątpliwy plus. To jest bardzo prestiżowa lokalizacja. Ma też niestety jeden niewątpliwy minus. Brak miejsca na cokolwiek. Bardzo mało miejsca, chociażby możemy też powiedzieć, że brak pamiątek po tych wydarzeniach, które mówią nam, iż Powstanie Wielkopolskie dotarło właśnie na tereny dzisiejszego województwa lubuskiego, choć te problemy lokalowe, jest szansa, że za jakiś czas ich już nie będzie. wybudowana zostanie po prostu nowa siedziba tego muzeum. Na jakim etapie jesteśmy?
Marzymy o tym. Miejscówka, tak jak pan powiedział, rzeczywiście no lepszej sobie nie można wyobrazić. Pod ratuszem na Starym Rynku w sercu Poznania, Odwach, czyli Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Ale szanowni państwo, to jest tylko zwycięskie powstanie. Chcemy się tym i chwalimy przed całą Polską. Chcemy święta. A pokazujemy tę niezwykłą historię, z której wszyscy jesteśmy dumni, na 340 metrach kwadratowych. Dzisiaj nie ma takich muzeów w Polsce, które by w takiej ciasnocie pokazywały tak potężną historię, tak ważną historię. Jesteśmy na etapie tworzenia, to jest etap taki bardzo ważny, przygotowujący inwestycje budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jest piękna lokalizacja na wzgórzu Świętego Wojciecha, u stóp wzgórza Świętego Wojciecha, gdzie obok mamy cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie mamy właśnie grób chociażby generała Taczaka, gdzie obok mamy Cytadelę, kolejne dwa oddziały opowiadające historię walk o Poznań, historię Armii Poznań, gdzie obok mamy kryptę, gdzie są pochowani bohaterowie Powstania Wielkopolskiego, ale 1806 roku, generał Dąbrowski i Józef Wybicki, 10 minut na piechotę ze Starego Rynku. Tam chcemy wybudować kompleks czterech obiektów muzealnych, edukacyjnych. Potrzebne są magazyny, to zaplecze całe konserwatorskie, troszkę plac pełniący funkcję agory, gdzie będą mogły się ważne uroczystości państwowe odbywać, gdzie będzie na stałe, na cały rok maszt z flagą biało-czerwoną powiewał i z flagą powstańczą. Do końca roku będziemy mieli gotowy projekt budowlano-wykonawczy. Budowlany mamy już od grudnia, teraz powstaje wykonawczy. To jest takie uszczegółowienie, jakie drzwi, jakie toalety, a gdzie jakie światło, a gdzie bramki, które wpuszczają na jakieś karty. To jest ten etap. Występujemy lada dzień, dosłownie lada dzień. Składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Liczymy, że jesienią dostaniemy pozwolenie na budowę i ono jest ważne 3 lata. W ciągu 3 lat chcielibyśmy rozpocząć budowę tego muzeum i realny termin, jeśli wszystko poszłoby super, to jest grudzień 2025. Mamy bardzo ważną rzecz. Miasto się zaangażowało, Poznań, i dało nam ponad 5 milionów złotych, dzięki którym możemy przygotować właśnie od tej strony formalnej, projektowej te inwestycje. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński parokrotnie, publicznie zadeklarował chęć wsparcia przez państwo polskie budowy tego muzeum właśnie z racji na ważkość tematu, ważkość wydarzenia, na jego taki uniwersalny, ogólnonarodowy także charakter, więc mamy wyrażoną publicznie gotowość współfinansowania tej inwestycji. Pokiereszował nam te wszystkie plany oczywiście COVID, ale trochę się już chyba wszyscy otrząsnęliśmy z tego COVID-u i zaczynamy po nowemu myśleć. Mamy taki harmonogram, mamy ten moment, kiedy państwo polskie z władzami miasta Poznań powinny usiąść do stołu, powinny się dogadać, w jakiej części, w jakich procentach, w jakich kwotach, w jakich latach są w stanie razem poprowadzić te inwestycje. To ma być muzeum miejskie, prowadzone przez miasto Poznań, ale współfinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury. Wszystko idzie w dobrą stronę. Myślę, że w tym roku, zaraz po wakacjach, dojdzie do takiego spotkania przełomowego, nie ukrywam. Przełomowa była decyzja o budowie tego muzeum. To nam pozwolił ten 2018 rok, stulecie, a teraz czekamy na ten przełom uruchomienia pieniędzy, bo to jest najbardziej spektakularne, żeby tą pierwszą łopatę wbić. Jak już się wbije tę pierwszą łopatę, to już nie ma odwołania. Poznań jest jednym z największych miast w Polsce, które nie zbudowało po 1989 roku swojego własnego, żadnego dużego, nowego muzeum. Mówię o mieście. Nie zbudowało. Powstała Brama Poznania, która jest interpretacją historii, a nie jest muzeum, bo nie gromadzi żadnych artefaktów. Powstał piękny oddział Muzeum Archeologicznego Genius Loci, który opowiada historię Ostrowa Tumskiego, tej kolebki naszej państwowości. Natomiast wiele innych miast w Polsce pobudowało spektakularne muzea, w których frekwencja roczna dochodzi nawet do 1,5 miliona. My w Odwachu, w najlepszym, rekordowym roku, kiedy było duże zainteresowanie z uwagi na stulecie, byliśmy w stanie przyjąć z racji szczupłości miejsca. Byliśmy w stanie przyjąć nie więcej jak 50 tysięcy osób. Nie więcej jak 50 tysięcy osób. To jest trochę wstyd. Dlatego święto, a potem muzeum. Taki mamy mniej więcej plan, że jeśli już będzie to święto, to będzie też łatwiej nam wszystkim tłumaczyć, że teraz to chcemy opowiedzieć w sposób nowoczesny, atrakcyjny, w warunkach godnych, na dzisiejsze czasy skrojonych, tę wspaniałą historię, jaka nam się tutaj wszystkim trafiła.
To skoro jest już ten wątek, o czym w Nowym Muzeum będziemy mówić, to być może będzie też miejsce, by opowiedzieć chociażby o bitwie pod Kargową z lutego roku 19.
Właśnie to jest ta pokusa i niebezpieczeństwo. My chcemy, tak jak projekt budowlany powstał w wyniku konkursu, zgłosiło się kilkadziesiąt pracowni z Polski i z Europy. Wybrana została przez komisję konkursową ta najlepsza. Również tę wystawę stałą, która ma opowiedzieć naszą historię, też chcemy wybrać w wyniku konkursu. Chcemy ją powierzyć firmie, która się specjalizuje, która ma dokonania, która jest najlepsza na rynku polskim czy europejskim. Natomiast my do końca tego roku również piszemy scenariusz wystawy stałej. To my piszemy tutaj zespołem poznańskim z mojego muzeum i troszkę mamy ekspertów z zewnątrz. My piszemy historię powstania wielkopolskiego, jaką chcielibyśmy w tym muzeum opowiedzieć. My szukamy zbiorów i artefaktów. Nieustająca zbiórka Podziel się swoją historią. Prosimy mieszkańców Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego i dalej. Prosimy o pamiątki, prosimy o odznaczenia, prosimy o plakaty, prosimy o pocztówki, prosimy o zastawy obiadowe, śniadaniowe, prosimy o meble, prosimy o lampki, prosimy o radioodbiornik. Wszystko, co jest świadkiem epoki i historii, nie tylko Powstania Wielkopolskiego, bo w muzeum musimy pokazać to, co doprowadziło do Powstania Wielkopolskiego, czyli całą tą historię naszego oporu i trwania przy wierze naszych ojców i przy historii w czasach zaborów. Oczywiście sercem muzeum będzie Powstanie Wielkopolskie, ale później także ten sukces, no, po coś ci powstańcy walczyli. Odrodzona ojczyzna, która dźwiga się z kolan, która jednoczy trzy zabory, trzy różne światy gospodarcze, systemy monet, miar, to było wszystko inne. Wielkopolska miała w tym wkład. 10 lat później mamy PWK w Poznaniu, którą też chcemy pokazać. PWK, która na dziesięciolecie miała pokazać, że Polska daje radę, że ojczyzna dźwiga się z kolan, że ma już co pokazać, ma się czym pochwalić. Myślimy, że taką cezurą będzie wybuch II wojny światowej. Też jeden z oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości to jest Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII. To jest obóz krwawej zemsty, tak go Niemcy nazwali. To jest pierwszy utworzony przez Niemców obóz koncentracyjny na ziemiach polskich, bo powstał już 10 października 1939 roku, gdzie jednymi z pierwszych osób tam osadzanych i mordowanych albo katowanych to byli powstańcy wielkopolscy. Obóz krwawej zemsty. Niemcy pałali rządzą nienawiści i zemsty między innymi za Powstanie Wielkopolskie. Nie mogli nam tego podarować. W Forcie VII pokazali, jak brutalnie tam zginął właśnie Prałziński, ten powstaniec i rysownik, o którym mówiłem, był jedną z pierwszych ofiar.
Na koniec jeszcze krótko musimy opowiedzieć o jednej waszej instytucji. Jesteśmy w przededniu rocznicy czerwca 1956 roku, a jedna z waszych placówek to także Muzeum Poznańskiego Czerwca. Poznańskiego Czerwca, o którym coraz częściej publicystycznie mówi się Powstanie Poznańskie.
No tak, taką terminologię zaproponowali historycy. Nieżyjący już profesor Lech Trzeciakowski używał w swoich publikacjach i się przyjęło. My mamy też w nazwie oficjalnie Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56. Bardzo ważna rocznica z wielu powodów. To jest to wyciągnięcie pierwszej cegły z komunistycznego muru, które uruchomiło kolejne daty, o czym opowiadamy, i te daty pokazujemy na słynnych poznańskich krzyżach na placu Mickiewicza w Poznaniu. Świętujemy, co bardzo ważne, jeszcze z uczestnikami czerwca 56. Ich jest coraz mniej z racji wieku, natomiast jeszcze są. Zawsze im dziękujemy, zawsze o nich pamiętamy. Przygotowaliśmy wystawę, która pokazuje właśnie naszą pamięć i wdzięczność za czerwiec 56. Wystawa jest premierowo pokazywana w Poznaniu przed 65., bo mamy okrągłą 65. rocznicę, pokazywana jest premierowo właśnie w czasie tych głównych uroczystości, a potem dzięki dobrej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Urzędem Marszałkowskim, podobnie jak z Powstaniem Wielkopolskim, z tą wystawą jedziemy do Warszawy, będzie prezentowana przez 2 tygodnie na placu Piłsudskiego w Warszawie, vis-a-vis grobu nieznanego żołnierza, więc chcemy również warszawiakom i gościom pokazać, że był taki czerwiec 56, gdzie się upomniano o Boga, o godność, o chleb i o wolność. I ta droga doprowadziła do Solidarności. 80. rok Solidarność to właśnie jest ten czas, kiedy krzyże poznańskie powstały. To był ten krótki czas, kiedy można było oddać hołd i pokazać te nasze krwawe daty obalania komunizmu. A potem po 5 wielkopolskich miastach jeszcze wystawa będzie peregrynować, tak żeby ci, którzy kojarzą właśnie te poznańskie krzyże, one będą taką osią tej wystawy, żeby zobaczyli coś więcej. Na tej wystawie jest między innymi zdjęcie lata 80. Robert De Niro przyjeżdża do Poznania i oddaje hołd i się kłania bohaterom Czerwca 56. To jest już osobna historia, ale to jest taka też sztafeta. To są ci sami ludzie, ci sami Wielkopolanie, ci sami ludzie z tej ziemi, którzy mieli odwagę w 1806 roku u boku Napoleona i Dąbrowskiego pogonić swoich ciemiężców. Potem mieli odwagę pogonić ciemiężców w 1918, w 1919 i 20 roku i mieli odwagę tupnąć buciorami o ten bruk robociarski i powiedzieć: wynocha stąd, dajcie nam normalnie żyć. W 1956 roku.
Zapraszamy bardzo serdecznie do wszystkich placówek Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, tak jak niezmiennie zapraszamy do wszystkich muzeów upamiętniających wydarzenia historyczne, także te lokalne. Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja też dziękuję za rozmowę i chciałem Państwu powiedzieć, ziemia lubuska jest mi też bardzo bliska i mieliśmy te wspólne wątki, takie zwycięskie, zakończone jednak sukcesem i takie hasło, które też działalności naszego muzeum towarzyszy, łączymy historią. My chcemy łączyć historią także te światy troszkę poza Poznaniem, poza Wielkopolską, tym najbliższym, miłym nam światem jest ziemia lubuska na pewno. Dziękuję bardzo.
Także łączymy historię w audycji Historie pisane na nowo. Dziękuję za rozmowę.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.